Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Naszą audycję tutaj w studiu na żywo, tak jak już było powiedziane, serdecznie zachęcam do tego, by dzwonić, zadawać pytania, bo taki jest też cel tej audycji. Moi drodzy, dzisiaj taki temat związany bardzo mocno ze świętami wielkanocnymi, a konkretnie rzecz biorąc ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Święty Paweł Apostoł stwierdził, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. No właśnie, skąd my w ogóle możemy czerpać pewność faktu, że Chrystus powstał z martwych? Czy istnieją jakieś dowody, które mogłyby nam podsunąć tę myśl, tak, On rzeczywiście wyszedł z grobu, tak, Jezus żyje? Co ciekawe, ten fakt zmartwychwstania wielokrotnie był podważany i niektóre głosy wątpliwości były już oddane w Ewangelii. Jeżeli ktoś w drugi dzień świąt udaje się do kościoła, to przecież słyszy fragment Ewangelii świętego Mateusza, gdzie jest wyraźnie napisane, żeby rzymscy żołnierze, którzy pełnili straż przy grobie, rozgłaszali informację, że uczniowie wykradli ciało Jezusa. Wiemy dobrze, że ta pogłoska, ten mit, jak sam święty Mateusz stwierdza, była bardzo szeroko rozpowszechniana i tak naprawdę istnieje jako pewien zarzut co do zmartwychwstania aż do dnia dzisiejszego. Ale takich zarzutów było całkiem sporo na przestrzeni historii, lat. Różni ludzie twierdzili, że Pan Jezus tak naprawdę nie zmartwychwstał. Czy my jako chrześcijanie możemy się przed tymi zarzutami jakoś obronić? Oczywiście, że tak. Istnieje naprawdę całkiem spójny materiał, który sugeruje, że zmartwychwstanie Pana Jezusa rzeczywiście się dokonało. Że nie jest to jakaś wymyślona historia czy baśń, ale jak najbardziej wydarzenie historyczne. Podstawą tych naszych dzisiejszych rozważań będzie książka Josha Magdowella Więcej niż cieśla. Zachęcam, żeby do niej sięgnąć, ponieważ ona w dokładny sposób opisuje to, co tutaj w kilku słowach sobie powiemy. Między innymi dotyka ona właśnie kwestii zmartwychwstania Pana Jezusa. W XIX wieku pojawili się uczeni, którzy twierdzili, że Pan Jezus na krzyżu w ogóle nie umarł, że tak naprawdę była to śmierć pozorna. Więc jeżeli nie umarł, to nie miał też potrzeby zmartwychwstania. Jak odnieść się do tych zarzutów? Wystarczy zajrzeć do Ewangelii, gdzie mamy jasno stwierdzone, że Chrystus na krzyżu rzeczywiście wisiał i że Chrystus na tym krzyżu umarł. Co więcej, jeden z żołnierzy włócznią przebija mu bok, a to jest jasny sygnał, że mamy do czynienia z kimś, kto nie żyje. Po przebiciu boku włócznią, po przebiciu serca, nie ma możliwości, by człowiek dalej egzystował. Zatem możemy potwierdzić śmierć Pana Jezusa na krzyżu, że to nie jest jakieś wyimaginowane wydarzenie, wręcz przeciwnie, wydarzenie jak najbardziej realne. Pan Jezus rzeczywiście na krzyżu umarł. Zwróćmy też uwagę na pewne wydarzenia odnośnie pogrzebu Pana Jezusa. One są bezpośrednio związane z żydowskimi zwyczajami pogrzebowymi. Nie byłoby sensu nieść wonności w poranek zmartwychwstania, by namaścić to ciało Jezusa, które spoczywało w grobie, gdyby ten ta postać żyła. Więc zarówno kobiety, które były przy krzyżu, jak i apostoł Jan, jak i Józef i Nikodem, którzy organizowali pogrzeb Jezusa, wszyscy widzieli Jego martwe ciało. Stąd nie możemy mieć wątpliwości, że tak naprawdę Chrystus umarł. Więc cała ta teoria o tym, że ta śmierć Pana Jezusa była tylko pozorna, że On potem się ocknął i żył dalej jako nauczyciel, właśnie tą teorię można włożyć między bajki. Przejdźmy teraz do samej koncepcji zmartwychwstania Pana Jezusa i tego, jak możemy odnaleźć pewne bardzo interesujące szczegóły. Pierwszy bardzo ważny szczegół: na grobie Jezusa pojawiła się pieczęć rzymskiego prokuratora. Grób został opieczętowany, natomiast po zmartwychwstaniu ta pieczęć została złamana. Kamień, który miał za zadanie zabezpieczać ciało zmarłego i był raczej sporej wagi, został odsunięty. Sam grób był pusty. Straż, która pełniła wartę przy tym grobie, zniknęła, oddaliła się. W grobie pozostały płótna. A Jezus ukazywał się ludziom jako żywy. Te wszystkie informacje są swego rodzaju wskazaniem, że w niedzielny poranek doszło do jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia. Pieczęć cesarska, o której wspominaliśmy, była złamana. Stanowiło to jawne pogwałcenie rzymskiego prawa. Straż, która oddala się z posterunku, również nie jest normalnym wydarzeniem. Tym ludziom za takie postępowanie groziła śmierć. Strażnicy, którzy zeznawali pod wpływem arcykapłanów żydowskich, że ustali na posterunku, tak naprawdę narażali się na wielkie niebezpieczeństwo, ściągali na siebie śmierć. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego pustego grobu. Gdyby, tak jak sugerują niektórzy, ciało Pana Jezusa zostało wykradzione, no to po co pozostawiać płótna w grobie? Jeżeli ciało było zawinięte swego rodzaju bandażami, łatwiej było je wynieść, nie zostawiając tych płócien. Jednak kluczowe tutaj jest doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego, które miało wielu ludzi w różnych miejscach, w różnym czasie. To pokazuje, że mieli oni do czynienia z prawdziwym ciałem człowieka zmartwychwstałego. Zresztą oktawa Wielkiej Nocy bardzo pięknie o tym wspomina, kiedy uczniowie jeszcze przerażeni nie wierzą, że mają do czynienia z prawdziwym Jezusem, tylko przypuszczają, że być może jest to jakiś duch. Wtedy Jezus mówi wprost: dotknijcie mojego ciała. W obecności uczniów je. Robi to wszystko po to, by potwierdzić, że On rzeczywiście zmartwychwstał, że to ciało jest prawdziwe. Nie jest On tylko i wyłącznie istotą duchową. Przejdźmy do jeszcze kilku rzeczy, kilku szczegółów, kilku zarzutów, które mamy w odniesieniu do problemu zmartwychwstania Pana Jezusa. W XIX wieku, który był takim szczególnym czasem, kuźnią, w której wykuwano różnego rodzaju teorie odnośnie tego, że wydarzenia opisane w Ewangeliach nie są prawdziwe. Część współczesnych wtedy badaczy wyciągnęła wniosek, że tak naprawdę zmartwychwstanie Pana Jezusa jest mitem. Apostołowie, którzy chcieli w jakiś sposób podtrzymywać pamięć o Jezusie, tak twierdzili ci uczeni, stworzyli mit, jakoby miał on powstać z martwych. Ale czy mit nie będzie w stanie się jakoś zdezaktualizować? Czy nie będziemy w stanie wyciągnąć w pewnym sensie jego nieprawdziwości? My dzisiaj potrafimy odróżnić mit od historii, która jest autentyczna. Nikt nie upiera się, że chociażby Dedal i Ikar to są postacie, które rzeczywiście istniały, żyły na tej ziemi. Nikt nie upiera się, że Syzyf rzeczywiście do dnia dzisiejszego wnosi ciężki kamień na wysoką górę, a ten kamień w ostatniej chwili mu wypada z rąk i tak jego praca nie ma końca. Tymczasem Ewangelie nigdy nie miały struktury mitu. Poza tym jest jeszcze kwestia świadectwa. Tak naprawdę najmocniejszy argument dotyczący zmartwychwstania Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy ludzie tylu wieków, którzy oddawali życie za Chrystusa, którzy składali to najwyższe świadectwo, robiliby to, będąc przekonanymi, że Chrystus nie zmartwychwstał? Czy ci ludzie oddaliby swoje życie, czyli w pewnym sensie wartość najwyższą, jaką posiadamy, za bajkę, za coś, co jest nierealistyczne? Dodatkowo można by się zapytać, czy wszyscy uczeni chrześcijańscy, którzy przez tyle wieków zgłębiali tajemnice Pisma Świętego i to różnych wyznań, rzeczywiście mogli się pomylić, twierdząc, że zmartwychwstanie naprawdę miało miejsce? Czy wszyscy ulegli jakiejś zbiorowej hipnozie, łudzie? Tych ludzi jest tak wielu, z tak różnych czasów, i to zarówno w wymiarze męczenników, jak i wyznawców i wielkich ludzi nauki, oni wszyscy byli przekonani, że Jezus rzeczywiście żyje, że grób w Jerozolimie jest pusty. Zresztą, gdyby ten grób był pełny, gdyby tam znajdowało się ciało Jezusa, bardzo łatwo byłoby to udowodnić. Wystarczyłoby pójść do tego grobu, pokazać go i tak, tam w środku jest ciało Chrystusa. A jednak pomimo tak łatwego udowodnienia, że Jezus rzeczywiście w grobie się znajduje, nikt z jego adwersarzy tego nie robi. W zamian za to kreuje się historię o wykradzeniu ciała przez uczniów. Ale Ewangelie bardzo dobrze też opisują stan ducha tych ludzi. To były osoby w tamtym momencie po prostu zrozpaczone, lękające się o własne życie. W jaki sposób mogliby pokonać rzymskich żołnierzy? W jaki sposób mogliby stoczyć z nimi w miarę równą walkę? A poza tym, gdyby to miało miejsce, to czy ci żołnierze by o tym nie mówili, nie raportowali chociażby Poncjuszowi Piłatowi? Kolejna sprawa, mniej więcej z tym związana, kwestia odsunięcia kamienia od grobu. Gdyby nawet ci rzymscy żołnierze spali, czy nie byliby w stanie usłyszeć tak charakterystycznego odgłosu, tak ciężkiej pracy i wysiłku kilku ludzi jednocześnie? To nie jest tak jak z drzwiami, które możemy otworzyć po cichu, ale możemy nimi też trzasnąć. W wypadku kamienia od grobu Jezusa, jego odsłanianie musiałoby zbudzić rzymskie straże. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na Chrystofanię, czyli objawienia się Jezusa po jego zmartwychwstaniu. One dzieją się w różnych miejscach, w różnym czasie. Różni są świadkowie, i kobiety, i mężczyźni, i ludzie mieszkający w Jerozolimie i poza nią. Co tylko uwiarygadnia całą tę relację o zmartwychwstaniu Chrystusa. Byli jednak też i tacy naukowcy, którzy próbowali w trochę inny sposób podejść do tego tematu. Mówili, Chrystus zmartwychwstał, to prawda, ale było to zmartwychwstanie duchowe. Pewnego rodzaju jego dalsze życie po śmierci. Tak jak mniej więcej wyobrażamy sobie egzystencję każdego człowieka po śmierci, czyli w życiu wiecznym. Jednak jeżeli ktoś przyjmuje taką teorię, to trudno opisy zmartwychwstania zestawić z istnieniem życia wiecznego po śmierci w taki sposób, w jaki do niego wchodzą zwyczajni, przeciętni ludzie. Wtedy trzeba by było jednak założyć, że apostołowie widzieli ducha, a przecież wielokrotnie w Ewangelii jest jasno potwierdzone, że to nie była tylko istota duchowa, że to ciało Jezusa było jak najbardziej prawdziwe. Może zatem zamieniono skazańca na krzyżu? Może próbowano go reanimować? Tutaj znów musimy zwrócić uwagę na dość precyzyjny opis śmierci Jezusa. I ci rzymscy żołnierze, którzy pilnowali grobu, byli też przy śmierci Jezusa na krzyżu. I nie mogli odejść z tego miejsca, dopóki nie upewnili się, że skazańcy rzeczywiście nie żyją. Kończąc ten wątek, moglibyśmy tutaj zadać sobie pytanie, no dobrze, mamy takie dowody na zmartwychwstanie Pana Jezusa, które jednych przekonają, innych nie przekonają. Czy zatem powinniśmy z nich korzystać? Po pierwsze, słowo dowód w tym wypadku nie jest związane z rozumowaniem nauk ścisłych, gdzie udowodnione jest coś, co można powtórzyć w szeregu doświadczeń i uzyskać zawsze taki sam wynik. Ten dowód, który wynika z tekstu Ewangelii, pokazuje przede wszystkim pewną spójność tych historii o pokonaniu śmierci przez Chrystusa. To, że gdybyśmy je złączyli, to one pokazują pewien logiczny ciąg wydarzeń i zarzucanie, że zostały one spreparowane czy przygotowane tylko po to, by utrwalić jakiś mit o Chrystusie, nie jest do końca czymś właściwym. Zresztą to ci, którzy rzucają takie teorie, też powinni je w jakiś sposób udowodnić. A z tym bywa różnie. Czy możemy mieć zatem taką pewność naukową, że Pan Jezus zmartwychwstał? Wbrew pozorom tutaj trzeba wrócić znów do tego, co mówi święty Paweł. Jest to kwestia wiary. Nie znajdziemy też w Piśmie Świętym takich typowo naukowych dowodów, dzięki którym będziemy mogli powiedzieć tak, Pan Jezus zmartwychwstał i tutaj są te dowody. Tak jak powiedziałem, one jednych przekonają, innych nie przekonają. bo zmartwychwstanie jest przede wszystkim kwestią wiary. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, mówi święty Paweł apostoł, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Z tych słów jasno wynika, że osiągnięcie zbawienia jest powiązane z wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa. Ta wiara nie jest nieracjonalna. My mamy całkiem logiczne dowody na to, że zmartwychwstanie Pana Jezusa, Jego śmierć na krzyżu rzeczywiście miały miejsce. Ale przychodzi jeszcze właśnie to, co Kierkegaard nazywał skokiem wiary. To, że my musimy jeszcze z tych jakby okowów racjonalności nieco wyskoczyć, żeby wejść w ten świat, który nazywa się już zupełnie inaczej. Nie światem nauki, a światem wiary. Między tymi światami nie muszą być sprzeczności, ale one posługują się różnymi narzędziami, by opisać ten sam świat, który według nas, chrześcijan, został przez Pana Boga tak pięknie stworzony. Nie mamy niestety dzisiaj żadnego telefonu, ale mam nadzieję, że za miesiąc uda się właśnie z kimś porozmawiać, a jeśli nie, ktoś się może boi, obawia tego, że musiałby tutaj na wizji rozmawiać. Można też zadać pytanie mailem. Na pewno się do niego odniesiemy.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl.